potrzeba polerowania jeszcze mocniej. Aż tak po prostu wysrebrzy się nasz stosunek do Stanów. Uchronić nas może modlitwa do Matki Boskiej. To jest jakaś strategia. Widzimy, jak trudne jest historycznie położenie geopolityczne państwa polskiego. Tusk z Nawrockim powinni się porozumieć i zbudować własne zdolności z sojusznikami w regionie, próbować je budować wystarczająco, żeby odstraszyć Rosję przez stworzenie dylematów. Pytanie dla naszych włodarzy, którzy nigdy nie musieli od 35 lat funkcjonować w systemie równoważenia, czy potrafią zagrać w tę grę? Bo może, jeżeli nie potrafią, to chodźmy na piwo i przestańmy wydawać 5% na obronę. Dalej Amerykanie, uważam, nie mają wystarczających kadr, żeby przymusić Europę i Ukrainę, tylko nikt nie chce tego blefu przetestować, bo wszyscy wierzą w prymat wciąż jeszcze, poza Ukraińcami. Na tą chwilę obstawiam, że Rosjanie rozgrywają Amerykanów i wydaje mi się, że Rosjanie uważają, że Amerykanie docelowo przegrają tę wojnę systemową. To, co widzimy teraz, niech to będzie memento dla Polaków, jest przykładem mordowania państwa ukraińskiego przez wielkie mocarstwo. Tak. Negocjują właśnie przede wszystkim interesem Ukrainy. Polscy politycy wtedy, to nie mój problem. Mamy NATO. To jest magia. Rzucają czar, hokus pokus. To nie jest mój problem, to jest NATO. To taki był deal. Najgorsze, co nam grozi, to jest to, że my pozostaniemy z obszarem peryferyjnym, z którego każde pokolenie wyjeżdża szukać szansy.
Dzień dobry Państwu, Paweł Pawłowski. Witam w kolejnej rozmowie na kanale Żeby Wiedzieć. To jest kanał o sytuacji geopolitycznej, a więc dzisiejszy gość, o którym pisali Państwo w komentarzach, absolutny mandat do wypowiadania się w tej sprawie ma. Ze mną w studiu Jacek Bartosiak, ekspert w dziedzinie geopolityki, autor wielu publikacji, w tym tej najnowszej, Oczy szeroko otwarte, założyciel think tanku Strategy and Future. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Muszę zacząć od tego pytania od razu. Czy po publikacji Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych chce pan powiedzieć, a nie mówiłem?
To byłoby pójście na łatwiznę, prawda? Bo jak to się mówi, strzelać do nisko latających kaczek jest bardzo łatwo. Tak? No, rzeczywiście mówiliśmy o tym już od dłuższego czasu. Niestety, co gorsza, tak jak napisałem w swojej najnowszej książce, która była wydana już sporo czasu temu, reakcja polskiego środowiska ekspertów oraz świata politycznego jest dokładnie taka, jak przewidziałem, jest potrzeba polerowania jeszcze mocniej. Aż tak po prostu wysrebrzy się nasz stosunek do Stanów. Oczywiście można z tego szydzić, ale za tym się kryją poważne sprawy, mianowicie obawa porzucenia. Amerykanie odchodzą od prymatu i tworzą równowagi, bo będą pozwalać wielkim mocarstwom na posiadanie stref wpływów i polskie elity się martwią, że zostaniemy w strefie albo szarej, albo w rosyjskiej. I wydaje im się, że mocniejsze polerowanie Amerykanów w ten sam sposób jak podczas prymatu uchowa nas, czy uchroni nas przed tym. Nie, to nas nie uchroni przed tym. Uchronić nas może modlitwa do Matki Boskiej. To jest jakaś strategia. Uchronić nas może ukraiński wysiłek wojenny. Uchronić nas może nasza własna zdolność do odstraszania bez amerykańskich nacisków. Ostatecznie oraz współpraca w regionie. Oczywiście uchronić nas też mogą Amerykanie, jak łaskawie będą chcieli. Ale to nie jest strategia państwa, które chce być suwerenne. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. To jest bardzo ważny moment, dlatego się cieszę, że jestem w wirtualnej Polsce tego dnia. Macie ogromne zasięgi, sporo ludzi was ogląda. Ludzie o różnych poglądach. Jest to kluczowy moment w historii III Rzeczpospolitej. Dlatego, że nie ma prymatu amerykańskiego, a III Rzeczpospolita jest dzieckiem tego prymatu. Wraz z tym, jak funkcjonuje system polityczny, oraz to, jak prowadzimy politykę bezpieczeństwa. Ale wiadomo już od kilku dni, na papierze mamy to napisane, a my mówiliśmy, że to jest od kilku lat już, nie ma już tego świata. Trzeba zupełnie mieć inne instrumentarium funkcjonowania i radzenia sobie z tym. Przykładowo, widzę po reakcjach urzędników polskich, że chcą polerować jeszcze mocniej. Otóż informuję ich, że rozumiem nawet ich głęboką potrzebę wynikającą z obawy porzucenia i znalezienia się w rosyjskiej strefie wpływów, ale w nowej sytuacji, gdy Amerykanie równoważą, polerowanie nie zadziała.
To co zadziała?
Polerowali południowi Wietnamczycy, polerowali sojusznicy, gdy Nixon się od nich odwrócił w latach 70. Tajwan próbował też grozić zachowaniami. Nie to wpłynie na nasze rozstrzygnięcie. Ogólnie i tak już jest bardzo późno, ale wszystko, co możemy zrobić, to spróbować poszerzać swoje pole manewru i jednocześnie grać trzy gry jednocześnie, co będzie bardzo trudne. Jedna gra polegająca na tym, ze względu na to, że Amerykanie w tej nowej strategii będą mieli bardzo duży, taki powiedziałbym, rys ideologiczny wobec Europy, dlatego że sojuszników europejskich chcą dyscyplinować po linii ideologicznej, po to, żeby byli podporządkowani gospodarczo w nadchodzącym starciu gospodarczym z Chinami. I Polacy, którzy są bardzo dobrzy w ideologię, mogliby rozgrywać Amerykanów, to znaczy udawać, żeby jeden ośrodek władzy, na przykład prezydent, udawał wspaniałe relacje, ideologicznie rozgrywał, mówił o tych wszystkich tam po linii, tak żeby Amerykanie używać Amerykanów. Premier z kolei robił to samo wobec Europy, która będzie miała coraz bardziej sprzeczne interesy. W związku z tym, że dzisiaj nie wiemy, co Europa zrobi, czy będzie oddzielna od Stanów, czy zostanie przytroczona i nie wiadomo, czy Amerykanie wygrają z Chinami, czy nie wygrają, trzeba mieć te obie opcje i udawać, ale tak naprawdę Tusk z Nawrockim powinni się porozumieć i przyjąć trzecią orientację podstawową, nie wierzyć, że gwarancje bezpieczeństwa dadzą nam Europejczycy ze Zachodu, ani nie wierzyć, że Amerykanie, co zresztą Hexet wprost powiedział w instytucie Reagana przedwczoraj, i co wynika ze strategii bezpieczeństwa, i zbudować własne zdolności z sojusznikami w regionie, próbować je budować wystarczająco, żeby odstraszyć Rosję przez stworzenie dylematów. Mówię o operacyjnych i strategicznych. Mówię o Szwecji, mówię o Finlandii, mówię o Ukrainie, mówię o Turcji. To jest bardzo trudna droga wąska przez ścieżkę górską. Ale nie ma innej drogi, jeżeli chcemy zaraz utrzymać tę suwerenność i mieć jakikolwiek wpływ na to, gdzie się znajdziemy za 10 lat. Jeżeli tego nie zrobimy, nie będziemy mieli żadnego wpływu i to też jest decyzja. To znaczy dryf strategiczny, który teraz obserwuję, jest też decyzją, tylko że inni zadecydują o nas, gdzie będziemy. I może się uda, że będziemy w Europie Zachodniej. Może się uda Amerykanom gdzieś tam wygrać tą sprawę z Chinami i utrzymać limes. Ale już w tej chwili przegrywamy starcie, dlatego że podstawową zasadą prymarną polskiej geopolityki od kilkuset lat jest trzymanie Rosji poza systemem europejskim. Wtedy mamy niepodległość. A Amerykanie w tym dokumencie wprost chcą Rosji w tym systemie, żeby stabilizować strategicznie. Oni mają jeszcze inne cele wobec Chin, ale generalnie Rosja jest potrzebna do stabilizowania Europy według nich. I Europejczycy zachodni też mają taki cel tak naprawdę. Tylko pytanie na jakich warunkach? Jest to sprzeczne z podstawową zasadą naszą. Przegrana Ukrainy w wojnie jest sprzeczna z wielką strategią państwa polskiego i długoterminowo zawsze kończy się to bardzo negatywnie. Więc pytanie dla naszych włodarzy, którzy ostatnie zdanie, którzy nigdy nie musieli od 35 lat funkcjonować w systemie równoważenia, czy potrafią zagrać w tę grę? Bo może, jeżeli nie potrafią, to chodźmy na piwo i przestańmy wydawać 5% na obronę. Tak?
To o tych receptach pana autorstwa za chwilę sobie szerzej jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałbym, żebyśmy dokończyli rysowanie pewnego rodzaju sytuacji, bo to, o czym pan mówi, wydaje się rzeczywiście jasne, tylko chyba nie wszyscy to u nas rozumieją, a mamy kolejne symptomy. Ostatni wywiad Donalda Trumpa dla Politico, w którym mówi, Ukraina nie jest już demokracją, Europa gnije, przywódcy są słabi, Europa nie wie, co robić w sprawie agresji rosyjskiej. I pan mówi o prymacie, ale muszę zapytać wprost, czy Donald Trump dzisiaj, w tym momencie, już przestał być sojusznikiem, używam tego słowa, sojusznikiem Europy, Polski? Może nie był.
Chodzi o to, że Amerykanie, to jest, zobaczy pan i zobaczycie państwo, będzie bardzo ciężko oderwać się w naszym myśleniu od prymatu. Bo jeżeli jest prymat, to wszyscy myślimy, że Amerykanie pilnują porządku i my musimy pokazywać, jak stosujemy te zasady, wtedy będziemy wynagradzani lepszym lub gorszym miejscem w tym systemie prymatu. System równoważenia i tego systemu już nie ma. Bardzo ciężko się od tego odkleić, w tym każdemu z nas. W nowym systemie nie chodzi o to, czy on jest sojusznikiem ogólnym. W jednej sprawie będzie sojusznikiem, a w innej nie.
To jest w jednej sprawie będzie sojusznikiem, a w innej...
I ma swoje interesy, a my mamy swoje.
Czy jakiekolwiek interesy Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych dzisiaj są zbieżne z interesami Rzeczpospolitej?
To jest bardzo dobre pytanie. W tej chwili jest jeden interes zbieżny, taki, żeby na przykład Niemcy nie zdominowali Unii Europejskiej, zwłaszcza gdy Amerykanie będą odchodzili na offshore balancing, co zapowiedzieli w tej strategii, wtedy będą chcieli równoważyć Europę, tak jak Wielka Brytania równoważyła w XIX wieku, wspierając przeciwko najsilniejszemu, na przykład Niemcom, Polskę, tak? Na tyle, ile będą uważali, że wystarczy. I tu jest właśnie pole polityki do prezydenta, żeby udawał bliskość ze Stanami i uzyskiwał koncesje technologiczne, może wojskowe, tak? Natomiast nie możemy wierzyć, że Amerykanie utrzymają za nas bezpieczeństwo. Bo właśnie Hexet to też wprost powiedział, nie będą tego robić.
Nie będą tego robić, ale umieścił nas w gronie tych tam czterech kluczowych, sam powiedział,
sojuszników. My znów naszymi gorącymi sercami, które kochają prymat, bo był bardzo wygodny dla nas, nie musieliśmy dawać swojego bezpieczeństwa. Przywarliśmy, jak widzę po komentarzach, do tych słów i jeszcze starajmy się jeszcze bardziej. Amerykanie tworzą sytuację, gdzie bardzo łatwo będą instrumentalizowali, żebyśmy robili to, co my chcemy, albo inni, żeby robili, chwaląc, że czy będziemy bliżej tego słoneczka, to będzie ten prymat, dadzą nam to bezpieczeństwo. Otóż nie. Będą korzystali z tego, co chcą i my możemy mieć z tego uzysk, tylko musimy wydobyć się z prymatu. Tak? I nie ma nic złego w dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, tylko należy zrozumieć, że one nie będą już gwarantować bezpieczeństwa, tylko będą nas potrzebowały do różnych poszczególnych rzeczy, na przykład do balansowania Niemiec, albo do jakiejś technologii, albo jak coś będziemy mieli, to się coś zamienimy, albo ideologicznie, tak? Do na przykład tego, że Parlament Europejski nie głosował czegoś przeciwko Elonowi Muskowi. Tak? I tu jest pole do polityki polskiej. Tylko mówię, dobrze byłoby na tak zwane dwa kopyta. Jeden, że premier Tusk ideologicznie wspiera Unię, a Nawrocki, prezydent, rozgrywa to i można jakieś koncesje uzyskać. Tylko to wymaga wyrafinowanej polityki. Ludzi, którzy się nie kłócą platformy z PiS-em. No, absolutnie największą przeszkodą do prowadzenia tej polityki jest polski system polityczny i to, jak się ukształtował. I to, jacy ludzie tam są. To, gdyby to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, jest na pewno delegitymizacją dotychczasowych orientacji geopolitycznych w Polsce, tak?
Ja zastanawiam się, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i nasze przyszłe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, bo jak donosi The Wall Street Journal, są rozmowy rosyjskich oligarchów z amerykańskimi biznesmenami, no i Amerykanie obiecują chociażby, właściwie nie, odwrotnie, Rosjanie obiecują Amerykanom dostęp do złóż gazu na Morzu Ochockim, do metali ziem rzadkich. No i tutaj rosyjski politolog Władysław Inoziemcew mówi tak, że jest szansa na to, że Amerykanie, którzy powiedzmy nie dojdą do porozumienia z Rosjanami w sprawie rozmów pokojowych z Ukrainą, mogą postawić Europie warunki na przykład w sprawie gazociągu Nord Stream w zamian za kontynuację dostaw amerykańskiej broni. Czy pan się spodziewa, że może dojść do jakiegoś szantażu co do dostaw broni ze Stanów Zjednoczonych?
Oczywiście. Ze względu na to, że nie ma już prymatu, będziemy poddawani naciskom jako Europa. Amerykanie już zresztą to robią. Prymatu już nie było od lat, mówiliśmy o tym, bo to, jak Amerykanie wprowadzali ustawodawstwo, które niszczyło przemysł europejski, no nie jest wymierzone w budowę sojuszników, tak? I znów, nie należy im się dziwić, bo Amerykanie są na takim etapie. To są ich interesy. W ogóle ta strategia jest bardzo dobrze napisana. Bardzo dobrze obsługuje realne interesy amerykańskie, a nie takie, jak Polacy by sobie wyobrażali, że powinny być, które by obsługiwały nasze potrzeby. I musimy się z tym zmieścić. Absolutnie sobie wyobrażam, że Amerykanie się wypozycjonują jako pośrednik, który będzie zapewniał dostawy rosyjskich surowców do Europy. I brał z tego pieniądze.
Rosyjski gaz w amerykańskim opakowaniu.
Na przykład, tak. I Amerykanie jako gwarant tych dostaw i całkowite podporządkowanie sobie Europy. A jak pan myśli, wyglądały Chiny w XIX wieku? Przecież właśnie mocarstwa zewnętrzne w XIX i w pierwszej połowie XX dokładnie tak rozstrzygały stopień marży Chin. To dokładnie tak wygląda w wieku upokorzenia. I to czeka Europę, jeżeli się nie ogarnie. Amerykanie z Rosjanami będą decydowali. I to jeszcze jest optymistyczny scenariusz, bo Amerykanie moim zdaniem są za słabi, żeby to rozstrzygnąć w ten sposób i grają z pozycji słabości, ale to jest jeszcze odmienna, już nie chcę za dużo wątków wprowadzać. Ale jak Chińczycy z Rosjanami będą decydowali o przyszłości Europy, to niektórzy powiedzą, że lepiej, żeby Amerykanie z Rosjanami, tak? No nie wiem, no po prostu to, co się dzieje w tej chwili, degrengolada, która spotyka Europę ze względu na to, że przywódcy europejscy nie rozumieją, że Amerykanie grają w grę równowagę i się proszą, płacą jakieś trybuty, łaszą, zamiast podjąć twarde decyzje, które znów może nie byłyby też zgodne z interesem Polski, ale nagle, i w tej rozmowie też to widać, widzimy, jak trudne jest historycznie położenie geopolityczne państwa polskiego. To jest, macie państwo odpowiedź, dlaczego w czasach nowoczesnych tak krótko mieliśmy państwowość. Właśnie dlatego, że to jest takie trudne.
Mówi pan, nie ma prymatu. Jest jeszcze NATO?
Zależy, o co pan pyta. No.
No NATO jako sojusz obronny.
Ale istnieje oczywiście i są oficerowie, są pensje, są rzeczy.
W sensie formalnym tak, ale zdolności. W sensie praktycznym, w razie zaistnienia to jest jakiegokolwiek zagrożenia, w momencie, kiedy większość potencjału militarnego w NATO stanowią Amerykanie.
Jeżeli się z Polską, to należy w tej chwili zakładać, zresztą Hexet to wprost powiedział, że Amerykanie nie będą swoimi żołnierzami zapewniać gwarancji bezpieczeństwa sojusznikom w Europie. To jest wprost, Hexet to powiedział. Mogą dostawami broni, pieniędzmi, C2, high-end tak zwany, tam rozpoznanie. Wtedy będą decydować. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że Amerykanie położeni w Ameryce Północnej mogą interesami innych położonych w wojnie albo blisko wojny, takich Ukraińców, negocjować przestrzeń strategiczną z mocarstwami Eurazji. Czyli Tajwanem mogą z Chinami negocjować, tak jak zrobił Kissinger. Co zrobił Kissinger w latach 70? Łamiąc, omijając cały Departament Stanu, on przehandlował Tajwan. Nie całkowicie, ale Tajwan był kluczowym sojusznikiem i zmienił całkowicie stosunek, potrzebował Chin. I tak samo przehandlował przyszłość Wietnamu Południowego. Jak się to skończyło, wszyscy wiemy, w 1975 roku. W tej chwili Amerykanie próbują powtórzyć ten manewr, stabilizując relacje z Rosją, próbując ją lekko odciągnąć, przynajmniej lekko od Chin, oraz mając absolutnie obopólne synergiczne interesy. Surowce, metale ziem rzadkie, wielkie zarabianie, amerykańska giełda, amerykański kapitalizm. Heiko Borschert, którego bardzo cenię, jeden z najlepszych europejskich strategów, bo Europa też ma wielkich strategów, tak? Który jest twórcą koncepcji wolności strategicznych przepływów, na których my w Strategy Future bazujemy swoje modele kognitywne, które skutecznie przewidywały przyszłość. Wczoraj powiedział, że model, który Amerykanie proponują, jest modelem imperialnego kapitalizmu. To znaczy, Europejczycy mają być przytroczeni gospodarczo do Stanów Zjednoczonych, do modelu dolarowego, do recyklingu dolarowego, ideologicznie będą dyscyplinowani, ale Amerykanie chcą to po taniości, bo wcześniej robili to, gwarantując bezpieczeństwo, w tym kilkaset tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonowało w Europie. Teraz tego nie chcą. To oznacza, że jest realne równoważenie, a jeszcze chcą pobierać z tego korzyści. No zastanawiam się, jak Europa Zachodnia na to zareaguje i czy nie będzie buntu. I dlatego premier Tusk powinien ogrzewać Europę, a prezydent Nawrocki ogrzewać Amerykanów, ale tak naprawdę powinniśmy mieć strategię wspólną z tymi, którzy dzielą z nami stawkę ryzyka i którzy nie chcą, żeby Rosja wygrała obecną wojnę. To są jasno skonkretyzowane państwa. Finlandia, prawdopodobnie Norwegia, Szwecja, państwa bałtyckie, Ukraina i Turcja. Co do Rumunii już nawet nie jestem pewien. I Rosja nie jest aż tak potężna. Te państwa wystarczą. Ale żeby to zrobić, to tak. Nasi politycy muszą przestać myśleć równoleżnikowo i cały czas, że pieniądze są w Niemczech, we Francji, w Stanach, tam są zdolności, bo tam zawsze były, tak? Muszą zobaczyć, że jest Szwecja, że jest Finlandia, że tam są zdolności, że Rosjanie byli bici również przez Ukraińców i prawie tę wojnę przegrali w 2022 roku, że to jest do zrobienia. Tylko znów, żeby nie oskarżano mnie, że podżegam tak, do wojny, to ja to mówię jako ambitnej polityce. Jeżeli włodarze państwa polskiego pomyślą sobie, gdzie tam, z czym do ludzi, biurokracja państwowa słaba, wojsko słabe, materiał ludzki słaby, nie dźwigniemy tego, to zmieńmy również tą postawę wydawania 5%, nie wiadomo na co, zadłużania się i tak dalej. Ale jeżeli chcemy naprawdę coś zrobić, tak jak politycy mówią, będziemy odstraszać, to nie tędy droga jak do tej pory. Musi być fundamentalna zmiana i Amerykanie to zauważą i dopiero zaczną nas traktować jako prawdziwego sojusznika, junior partnera, ale w równoważeniu. Polerowanie jeszcze mocniejsze nie uruchomi tego, że Amerykanie będą nas traktowali jako ten. A test na państwo suwerenne w swoich decyzjach jest bardzo prosty. Znów, polscy politycy nie musieli tego zaznać przez ostatnie 35 lat. Państwem suwerennym jest to państwo, które umie dać sobie bezpieczeństwo. Jak nie umie i zależy od innego, to jest państwem niesuwerennym i nie ma głosu. Między innymi dlatego nas nie było w Genewie. To jest bardzo proste.
To o tej ambitnej polityce obiecuję za moment, tylko dokończmy jeszcze ten wątek amerykański, bo mówi pan, że Amerykanie choć trochę próbują odciągnąć Rosję od Chin. Tylko zastanawiam się, na ile faktycznie może im się to udać, bo jeśli tak przeanalizujemy sobie te stosunki rosyjsko-chińskie, to dostrzeżemy jedną prawidłowość. Być może ja ją dostrzegam, ale nie wiem, może ona jest błędna, że ta relacja chińsko-rosyjska nie jest relacją do końca wasalną, bo Chińczycy potrzebują Rosji, mającej arsenał nuklearny, jako właśnie to ostateczne narzędzie eskalacji.
Trochę ma pan rację i trochę nie, ale jest to bardzo dobre pytanie. Między innymi dlatego Chińczycy rozpoczęli 1,5 roku temu znaczącą rozbudowę własnego arsenału nuklearnego, żeby właśnie Rosja im nie była raz potrzebna, z dwóch powodów. Dwa, żeby powstał trójkąt strategiczny nuklearny. Dwa, żeby Rosja nie czuła się aż tak ważna w tej relacji, jeżeli chodzi o strategiczne uderzenia. A trzy, żeby Amerykanie nie mieli domniemanej dominacji eskalacyjnej nuklearnej w razie wojny ograniczonej na Pacyfiku, żeby nie przyszło im, żeby amerykańskich głow, Chińczycy chcą to mieć, żeby amerykańskich głowach nie przyszedł pomysł, że mogą zawsze deeskalować konflikt konwencjonalny, który będzie źle śledł, przed uderzenia nuklearne i przewaga amerykańska doprowadzi do tego, że Chińczycy nie odpowiedzą. To chcą mieć takie zdolności, że odpowiedzą, wtedy Amerykanie nie będą musieli w tych kategoriach, nie będzie w ogóle wojny. To jest intelektualna, złożona gra, tak? Dlatego to robią. Natomiast pańskie pytanie też jest szersze, jest bardzo dobre. Ja nie umiem odpowiedzieć na nie. To znaczy, w tym sensie, jak bardzo Rosja z Chinami. Nie umiem odpowiedzieć i to też nie jest matematyka, tak? I to jest oczywiście pytanie o przyszłość świata. Na tą chwilę wydaje mi się, że Rosjanie rozpoczynając wojnę systemową i rozpoczynając wojnę na Ukrainie, w ogóle chcieli być częścią Europy. I osłabić wpływ amerykański na Europę. Poszło to wszystko tak, to tak jak Stalin w 1939 roku, jak podpisywał pakt kontynentalny z Niemcami, mówi o Ribbentrop-Mołotow, to też w ogóle miało to się inaczej potoczyć. On nie miał z Anglosasami wygrać wojny w 1945, tak? Tylko jest wszystko płynne. No i się kończy tak, że Amerykanie ratują Rosję de facto, która jest w złym stanie. Nie to, że jest upadająca, ale jest w złym stanie. Jest spora część elit rosyjskich, które nie chce z tej pogłębiającej się zależności od Chin i Amerykanie poczuli, że to jest ten moment. To jest dokładnie taka sama sytuacja, a przynajmniej podobna, gdy pamiętamy, był Mao Tse-tung i Chruszczow. Sowieci byli starszym bratem, można powiedzieć, silniejszym. I nawet doszło do agresji, do konfliktu, tak, na Usuri. I tak się strasznie wyżywali na tych Chińczykach, a Chińczycy nie chcieli dominacji. I Mao Tse-tung zapytał swoich marszałków, z kim mamy się przymierzyć. I ci komuniści, którzy bili tych imperialistów, prawda, Japończyków i tak dalej, a od Sowietów dostawali pomoc przecież wszelaką, powiedzieli, że z Amerykanami przeciwko Sowietom. I Mao wtedy wydał dyspozycję, żeby otworzyć się na Stany Zjednoczone i rozpoczęła się ta ping-pongowa dyplomacja. Amerykanie próbowali teraz tego samego numeru. Przy czym jedna rzecz. Gdy Amerykanie to robili w latach 70., byli najpotężniejszą gospodarką świata by far, jak mawiają sami Amerykanie. Powód, dla którego w lutym, przy pierwszej randce, jak Trump próbował namówić Putina, był, że Rosjanie nie wzięli tego, był dwojaki. Po pierwsze, deal miał zawierać, że Amerykanie przyniosą trupa Ukrainy i rzucą na stół jako wkład do tej gry w pokera. A Zełenski nie umarł. I nie przegrali Ukraińcy. I powiedział w gabinecie owalnym, pokazał środkowy palec i powiedział, nie ma. Ukraina jest sama zdolna do wojny. W związku z tym Amerykanie wykazali się słabością, którą Putin zauważył, plus Putin uznał, że Chińczycy są silniejsi i nie podjął jeszcze wtedy tej gry. To, co teraz robi, to jest, Zełenski jest bardzo osłabiony, Ukraina jest bardzo osłabiona i Amerykanie cisną ją do tego pokoju. Tak naprawdę największą stratą są Europejczycy, którzy nie biorą udziału w tych negocjacjach, w ogóle to jest w twarz danie. Dalej Amerykanie, uważam, nie mają wystarczających kart, żeby przymusić Europę i Ukrainę, tylko nikt nie chce tego blefu przetestować, bo wszyscy wierzą w prymat wciąż jeszcze, poza Ukraińcami. Europejczycy wierzą w prymat. Ale Amerykanie mają za słabe karty, żeby to dźwignąć. Widzi to też Putin i dostaje coraz większe koncesje od Amerykanów, którzy za wszelką cenę chcą to zrobić. I tu trzeba przyznać, że dyplomacja amerykańska w warunkach ogólnej słabości, relatywnej państwa amerykańskiego względem Chin, relatywnej, to znaczy on jest bardzo potężny cały czas, robi naprawdę niesamowite rzeczy. Bo jeżeli, jak Wes Mitchell pięknie pisze, dyplomacja jest przedłużeniem wojny w tym sensie, że buduje mosty między zasobami, które są ograniczone, a celami, które są bardziej ambitne, to Amerykanie robią szpagat w tej chwili. I pytanie, czy Rosjanie uważają, że są wystarczająco silni, żeby to dźwignąć i to zrobić. Nie wiem tego. Natomiast wydaje mi się, że próbują łapać jakiś dystans, próbują złapać manewr, bo w polityce najważniejsze jest pole manewru.
No ale Chińczycy nie chcą dać tego manewru, co pokazało spotkanie z Putinem, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. I tam jakimś cudem znalazł się minister spraw zagranicznych Chin. To też jest chyba jakiś znak do odczytania.
No na pewno. Przypomina to też historię Kissingera, jak meldował Nixonowi, zdaje się Nixonowi, że jak tylko wrócił po tych rozmowach z premierem Chin, z Chou Enlai, tak, to że natychmiast ambasador sowiecki się zgłosił, po raz pierwszy go widział, że był insecure, czyli czuł totalnie insecure, czyli totalnie czuł zaniepokojony tym wszystkim. No i widzimy, jak Europejczycy są się zaniepokojeni. Myślę, że Chińczycy trochę też, bo to jednak jest manewr, wielki manewr, który gdyby wyszedł Amerykanom, no po prostu komplikuje Chinom bardzo. Tak. Pytanie, czy wyjdzie, bo Rosjanie mogą uważać, że Chiny wygrają wojnę systemową, bo są silniejsze. Mogą tak uważać. Jest wielu, którzy tak myślą. Po drugie, może wystarczy trochę manewr, przyjrzenie się dalej, co będzie. Tak. No jestem bardzo ciekawy, co w głowach Ławrowa jest i Putina. Nie umiem tego ogarnąć. Na tą chwilę obstawiam, że Rosjanie rozgrywają Amerykanów w tym sensie, że za koncesje te właśnie energetyczne chcą likwidacji sankcji, poszerzenia pola manewru, ale nie chcą porzucić Chin, bo uważają, że to jest dopiero pierwszy rozdział wojny systemowej i wydaje mi się, że Rosjanie uważają, że Amerykanie docelowo przegrają tę wojnę systemową. A wtedy, jak sprzymierzyliby się z Amerykanami, to by zostali sam na sam z Chinami, które są bardzo potężnym krajem. Wydaje mi się, że takie są kalkulacje, ale znów, to jesteśmy tutaj w sferze naprawdę domysłów. I jeszcze jest Europa, no, która ma też znaczenie, wbrew temu, co Amerykanie w tej strategii napisali, tylko nie potrafi, elity polityczne nie potrafią się zjednoczyć, to zrobić. Ja nie mówię o państwie federacyjnym, tylko Europa sama w sobie jest kluczem do tej całej rozgrywki, wbrew temu, co Amerykanie mówią. I wbrew temu, co wielu Polaków myśli. Amerykanie bez podporządkowania sobie Europy nie mają żadnych szans wygrania z Chinami rywalizacji gospodarczej.
Stąd pomysł na rozczłonkowanie Europy, co faktycznie się dzieje.
Tak, dokładnie tak. I dominację przez Big Techy, feudalizm cyfrowy, o którym mówił Varoufakis, uzależnienia wojskowe, ten prawda sekretarz, któryś przyjechał i żądał, żebyśmy kupowali uzbrojenie. I tu Polska musi jednak bardziej, nie mówię, że to będzie łatwe, ale bardziej tą wąską ścieżką musi pójść, jeżeli ma w sobie siłę i ambicje, tak? Bo jeżeli nie, no to możemy być Słowacją, tak?
A w co gra dzisiaj Wołodymyr Zełenski, który nagle powiedział, że jest gotowy do organizacji wyborów w ciągu 90.
No, sprawdzę blef Trumpa, bo wydaje mi się, że gdzieś tam w negocjacjach padło, że żeby to zorganizował, to damy gwarancję bezpieczeństwa, że Rosja wtedy nie wykorzysta tej okazji, bo musimy zrozumieć, że organizacja wyborów wiąże się z tym, że wojsko ma też głosować i w ogóle co z linią frontu.
Chaos. To jest skomplikowana sprawa.
To jest bardzo skomplikowana.
Z zajętymi przez Rosjan terenami
i tak tutaj dalej. Zełenski próbuje grać na czas. Wydaje mi się, że w ogóle Zełenski próbuje grać na czas. I, no ale to, co widzimy teraz, niech to będzie memento dla Polaków, jest przykładnym, może nie przykładnym, jest przykładem mordowania państwa ukraińskiego przez wielkie mocarstwa. Tak? To Amerykanie negocjują właśnie przede wszystkim interesem Ukrainy ten nowy deal z Rosją. Nie, swoje, nie swoimi, tylko ukraińskimi i naszymi, bo nasze też zakładają, że Rosja ma być poza systemem i musi mieć państwa buforowe na wschodzie, które są niepodległe. Tak? Mówimy o Mieroszewskim, mówimy o Giedroyciu, mówimy o tym wszystkim, co jest podstawą, tak, polskiego myślenia. I Amerykanie, ci nasi sojusznicy, nie służą teraz interesom Rzeczypospolitej. Musimy sobie to jasno powiedzieć. Przy czym nasz interes jest trudno realizowalny. Też trzeba sobie jasno to powiedzieć. I tym się wyraża trudność położenia geopolitycznego państwa polskiego. Ale zarysowało się to wraz z wojną ukraińską, wraz z zwycięstwem ukraińskiej armii w 22 roku. Zarysowała się możliwość odmiany na kolejne kilkaset lat układu geopolitycznego. Amerykanie na to nie pozwolili w 22 roku przez kontrolę eskalacji, wstrzymywanie rąk ukraińskiej ofensywie. No a teraz mordują jak gdyby państwo ukraińskie, dlatego że ono już jest im nie po drodze. Tak? Ono im przeszkadza do tego wielkiego dealu z Rosją.
Amerykanie mordują państwo ukraińskie.
Tak, mordują. Dokładnie tak jak zamordowali Wietnam Południowy.
Czy to dla nas jest jakiś sygnał ostrzegawczy?
Oczywiście. Oczywiście. No nie?
Donald Trump powiedział, taki nonszalancki ton, ja sobie wynotowałem te słowa, oddaję narodowi Ukrainy i ukraińskiemu wojsku ogromny szacunek i ten nonszalancki ton. No wiesz, odwagę, walkę, tak dalej. No ale wiesz, w pewnym momencie rozmiar zwycięży, generalnie mówiąc. Czyli okej, giniecie tam sobie na tej Ukrainie, fajnie, parafrazuję słowa Donalda Trumpa, ale ta Rosja, mówi Trump, ta jego fascynacja Rosją jest dla mnie niesamowita i nie wiem, czy biznesmen po prostu fascynuje się tak Rosją, bo to biznes jest jedną sprawą, ale ta fascynacja mnie dziwi.
Wszyscy mamy trochę fascynację Rosją, bo rozmawiamy o niej na przykład teraz, nie? Ta mieszanka, Miłosz pięknie napisał to w tym wierszu o Orszy, stacja 1916, więc prymitywna, ogromna, prostacka, a z drugiej strony te wojny wygrywa, i ciąży, ma te surowce, no i to ta mieszanka, tak, i ten Trump już widzi, no, że mógłby zawrzeć ten deal i mieć dostęp do tych surowców, co uratuje Amerykanów może po części. Więc Amerykanie mają też głębokie nierównowagi w swojej gospodarce i ten deal jest im też potrzebny. No. To o tym nie rozmawialiśmy jeszcze. Amerykanie stoją, tak się mówi o tym PKB, ale Amerykanie, tak no, ta nierównowaga między kapitalizmem finansowym a produkcyjnym doprowadziła do wojny systemowej. I to, że Amerykanie przez swoją chciwość, przez system recyklingu dolarowego doprowadzili takiego wzrostu Chin, które wszystko zaczęły dla nich produkować, dla świata, doprowadziło do takiego potężnego wzrostu Chin, że Chiny stały się konkurentem i cała ta machinało się uruchomiła wtedy, tak? Amerykańska gospodarka jest niezrównoważona potężnie, tak? I to jest jeden z powodów kłopotu.
Kiedy
przy czym Amerykanie mają, jak Donald Trump ogłosił pierwsze sankcje na Chiny, na ZTE i Huawei, czyli zablokował wolność strategicznych przepływów i uznał, że Amerykanie na wolnym rynku nie są w stanie wygrać z Chinami. Postanowił użyć dominacji instytucjonalnej, dolarowej i, jak uważał, technologicznej w niektórych aspektach, żeby przestał wierzyć w wolny rynek. No, tak bym to ujął. Tak? Bo to się robi po to, żeby chronić się. I rozpoczął. I wtedy się rozpoczęła wojna z tym, bo Chińczycy oczywiście się przygotowali, odpowiadają. Nie są jak gdyby takim chłopcem do bicia, więc to nie chodzi nawet, czyja to jest wina. Po prostu nierównowaga w systemie globalnego kapitalizmu doprowadziła do tych ruchów. Tak? Bo docelowo, gdyby Amerykanie nic nie zrobili, Donald Trump w pierwszej kadencji nic nie zrobił i teraz nic nie zrobił, to Amerykanie staliby się państwem o takiej nierównowadze gospodarczej jak Ameryka Łacińska, zadłużonym, z niemożnością opłacenia wojsk w projekcji sił. I tak ta strategia teraz amerykańska, o której rozmawialiśmy, zakłada, że wracają zasadniczo na zachodnią półkulę. Bo tam już są chińskie biznesy w Brazylii, w różnych miejscach. Wenezuela ma największe pokłady ropy zbadane. Tam trzeba się tym zająć. I amerykańskie wojsko, flota, wpływy, CIA, tam ma działać i budować to bezpieczeństwo, a nie zajmować się odległymi sprawami Eurazji, prawda? Tutaj mamy na ten ogromnego kontynentu, gdzie Amerykanie mają przestrzeń i mogą zawsze negocjować innymi, którzy na przykład wierzą. I teraz się bardzo boję o Polskę, bo jeżeli będziemy dalej polerować prymat, wierząc, że on istnieje i że Amerykanie dają takie lub inne gwarancje, to Rosjanie będą widzieli, że nie mamy kontaktu z rzeczywistością, tak? A jednocześnie będziemy mieli bardzo dużo frazesów antyrosyjskich, żądających porządku na zasadach, tak? Według pryncypiów. Jednocześnie będą widzieli, że modernizujemy wojsko nie do tego, co trzeba. Modernizowaliśmy do tego, żeby być armią pomocniczą NATO albo u Amerykanów, bo wojna tylko z nimi, no nie samodzielna, tak? Więc będą widzieli mnóstwo asymetrii. Jednocześnie będą chcieli udowodnić, że nie jesteśmy państwem suwerennym, bo nie potrafimy dać sobie bezpieczeństwa. Jednocześnie Amerykanie wyraźnie zaznaczają, że nie pomogą. Pokazują Rosjanom, że mała ograniczona historia w stylu, tak jak Bismarck zrobił Austrii podsadową w 1866 roku, będzie przykładnym pokazaniem, że nie istnieje stara architektura. Polacy nie zrozumieli tego, no to muszą zobaczyć. No bo ile można tłumaczyć? I tego się obawiam. I ani nie modernizujemy się, bo wojna, modernizowanie i reformy wojska mają służyć temu, żeby zapobiec takiej sytuacji. No to, co teraz robimy, absolutnie nie sprzyja zapobieżeniu takiej sytuacji.
Dlaczego nie sprzyja?
Bo reformujemy się w kierunku armii pomocniczej NATO, której nie będzie. Nie wyciągamy wniosku z rewolucji w sprawach wojskowych, która się toczy, dzieje na froncie ukraińskim. Nie mamy jednostek eksperymentalnych, które byłyby tak dobre jak Rubikon rosyjski. Nie mamy gotowości do wojny dronowej, tak jak mają Ukraińcy i Rosjanie. Oni to widzą. Przecież nie robią tej wojny dronowej dlatego, że są biedakami, tylko dlatego, że okazała się skuteczniejsza od tego, co to było widać.
Ale Unia Europejska mówi, budujemy mur dronowy. Co prawda dopiero...
Jak zobaczę, to uwierzę. Oczywiście mogłaby, ma na to pieniądze, Europa jest bogatym kontynentem. Tylko pytanie, kto na tym skorzysta, czym jest Rosja dla Europy. Europejczycy w Unii muszą sobie odpowiedzieć, czym ma być Rosja. I Niemcy odpowiadają inaczej, Polacy odpowiadają inaczej, Bałtowie inaczej odpowiadają, Hiszpanie inaczej odpowiadają.
Pan mówił o tej ambitnej polityce, a ja mam przed oczami i nawet tutaj na kartce wydrukowany tweet Donalda Tuska. Drodzy Amerykańcy, przyjaciele Europy, Europa nie jest waszym problemem, jest sojusznikiem. Tweet jeden z najmocniej wyświetlanych w ostatnich dniach na świecie.
W historii
jest ta ambitna polityka?
Nie, to nie jest ten. I radzę polskim politykom, żeby nie pisali tych planów do amerykańskiej administracji, bo budzi to pogardę. Amerykanie są na takim etapie, że będą szanowali tylko takich sojuszników, którzy w grze o równowagę są w stanie im służyć, a nie być używani. Innymi słowy, jak będziemy budowali własne zdolności wojskowe i odporności państwa, instrumenty wpływania na to, co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji, zdolności rażenia dużą odległość, sojusz na Morzu Bałtyckim, wykluczać Rosję na przykład z pływania, bo będziemy mieli takie zdolności do blokady obwodu królewieckiego bez Amerykanów oraz własne zdolności C2, to się będą liczyć i będą nas potrzebowali do równoważenia. Bo powiem więcej, jakby zobaczyli, że mamy państwo z prawdziwego zdarzenia, a takim państwem jest Turcja, Izrael, prawda? Są państwa, które prowadzą realne polityki, tak? Bezpieczeństwa swoje, tak?
Ale ta polityka decyzyjna polega na umiejętności podjęcia decyzji.
To możemy być junior partnerem Stanów i wtedy Amerykanie na przykład, teoretycznie mówię, bo musimy sobie jeszcze też jedną rzecz powiedzieć, to jest bardzo ważna sprawa i bardzo kontrowersyjna, będzie bardzo dużo kliknięć u pana na programie. Bo jedyny scenariusz, gdy Polska może pomyśleć o strategii nuklearnej, dojścia do statusu państwa nuklearnego, jest w sytuacji dokładnie, która zaczyna się dziać, że Amerykanie, w tej trudnej sytuacji, która zaczyna się dziać, gdy Amerykanie odchodzą na offshore balancing, bo w sytuacji prymatu i spójności sojuszu i kontroli eskalacji Amerykanie nigdy by się nie zgodzili na to. Do tego stopnia, że polskie elity internalizowały normę amerykańską, że nie można nawet o tym mówić, bo to jest tak Amerykanie chcą. W tej chwili Amerykanie odchodząc na offshore balancing będą chcieli balansować Eurazję, żeby Chiny Rosja, a być może Niemcy, nie zdominowały całego kontynentu. I tak jak powiedziałem, będą chcieli Europę ideologicznie balansować, ale jak zobaczą, że to nie działa, i zwłaszcza gdy Niemcy, co jest niewykluczone, a właściwie nawet prawdopodobne, uzyskają broń jądrową, bo jeżeli kanclerz Merz powiedział, że muszą wziąć na siebie odstraszanie europejskie i ogłosił budowę największych sił konwencjonalnych w Europie, to nie chce mi się wierzyć, zważywszy na zdolności niemieckie, że nie zaadresował na tajnym spotkaniu, a co z nuklearnym odstraszaniem, skoro Amerykanie tego nam nie chcą dać, jest to niewiarygodne, bo przecież nie wymienią Berlina na Waszyngton i chcą stabilizować z Rosją, czyli nie dają nam tego odstraszania, no to my Niemcy powinniśmy pomyśleć o tym. No nie wierzę, przecież de Gaulle dlatego poszedł po swoją. I dlatego w latach 50., 60. kilkadziesiąt państw na świecie miało programy atomowe. W tym Szwecja, Szwajcaria, Rumunia, w ogóle wiele państw. To nie jest trudna sprawa. Moim zdaniem będzie pękała norma nieproliferacji NPT wraz z odchodzeniem prymatu. Najpierw w Azji. Ale Niemcy będą myśleli o tym. No, w związku z tym Amerykanie mogą odwrócić głowę, jeżeli zobaczą, że my ruszamy w kierunku tego, jeżeli Niemcy będą to mieli. Innymi słowy, to tak może być. Tylko jest warunek, żeby w ogóle rozważyć. Po pierwsze, zobaczy pan po komentarzach tego, co powiedziałem, że to jest w ogóle skandal, że ja tak mówię, bo przecież jest norma nieproliferacji. I zaznaczam, nie mówię, żeby teraz ruszać po to, tylko żeby obserwować, bo norma ulegnie zmiękczeniu wraz z odchodzeniem Amerykanów z prymatu. Mówił już o tym, zdaje się, premier Belgii wczoraj. Danii. W Azji się mówi o tym otwarcie. Sam Elbridge Colby, który jest jednym z autorów tego przeglądu, tej strategii, mówił to wobec Koreańczyków południowych na początku swojego urzędowania. Mówił to, zanim został tym urzędnikiem. Mówił w rozmowie ze mną, którą można obejrzeć się Państwo na YouTubie, zanim został odpowiedzialnym za przygotowanie tej strategii, że należy o tym pomyśleć. Tak? I tylko żeby to zrobić, państwo polskie musi mieć spójność polityczną i nasze elity muszą rozumieć, o co chodzi i nie dać się rozgrywać innym. Nawet w przypadku, gdy zostanie rozhermetyzowana ta norma nieproliferacji. Chciałem po prostu powiedzieć, że odchodzenie na offshore balancing powoduje, że Amerykanie mogą w pewnym momencie, nie teraz, bo teraz ideologicznie wystarczy, potrzebować sojuszników w kluczowych regionach Eurazji, którzy będą balansować większych od siebie i działać w ten sposób na rzecz amerykańskiej strategii równoważenia całego systemu. I do tego równoważenia potrzebne będą kluczowe zdolności, w tym zdolności nuklearne do jakiegoś poziomu. To jest bardzo trudna sprawa, nie chciałbym, żeby to było wyjęte z kontekstu, to co powiedziałem, ale generalnie logika. I na tym polega właśnie myślenie strategiczne. To nie jest tępe myślenie, bombę, mieć bombę, nie mieć bomby. Tak myślą prostacy. To się najpierw jest hedging, czyli takie zachowania, które mają wymusić na patronie, czyli na Amerykanach, większe zaangażowanie konwencjonalne. Czyli na przykład zaczniemy uruchamiać wyższe pensje pracownikom świerku i wielkiej chemii. Zaczynamy gromadzić, myśleć o tym, mówić, patrzeć, kto nie trzyma tej proliferacji. Co Ukraińcy robią? Przecież też mogą chcieć. Mieli. Mają energetykę atomową. Niemcy tak samo. Że musimy się rozejrzeć. I to już uruchomić może Amerykanom, żeby nam dawać więcej w konwencjonalnych rzeczach. Tak? Czyli strategia nuklearna to nie jest tylko tempo mieć bombę, tylko to jest cały gmach rozmyślań na temat tego, jak spowodować, żeby pan coś zrobił dla mnie. Czyli Amerykanie, żeby zrobili bardziej, żeby zaangażowali się.
Przy czym, czyli nie tylko odstraszać, ale mobilizować.
Znaczy generalnie strategia nuklearna to nie jest sama kwestia Rosji, a właściwie głównie to jest manipulowanie Amerykanami. W ogóle zdolność do asymetrycznej eskalacji, też konwencjonalna, na przykład tak zwana opcja seulska, że powinniśmy mieć dużo artylerii, że możemy zrównać obwód królewiecki z ziemią, jest tak naprawdę wymierzone w Amerykanów w tym sensie, żeby oni bali się, że Polacy są wariatami i mogą zrównać z ziemią i to wciągnie ich jako patrona bezpieczeństwa w wojnę z Rosją, w związku z tym będą powstrzymywali Rosję od działań przeciwko Polsce. To jest zawsze jest rozgrywka w trójkącie, magicznym trójkącie pomiędzy ryzykiem, wiarygodnością i strachem. Jednocześnie strachem, obawa porzucenia przez Polskę, a obawa wciągnięcia przez Amerykanów. Stawka ryzyka, bo nie każdy ma takie, mamy inne, dużo większe niż Amerykanie, ale jak już nuklearne wchodzą i mocarstwo nuklearne, to Amerykanie mają stawkę, za frytki, za nic wchodzą raptem do dużej sprawy, dlatego nie chcieli być tu obecni. Innymi słowy, to jest złożony magiczny trójkąt. z trzema wierzchołkami, w których się rozchodzą jeszcze linie. I potrzebujemy mężów stanu, którzy teraz to potrafią w to. Józef Piłsudski potrafił to robić. Musimy sobie jasno to powiedzieć, bo zaraz mi powiedzą, że wymyślam. Byli w naszej historii ludzie, którzy potrafili to robić. Józef Piłsudski rozgrywał to. Był pomiędzy Niemcami a Rosją. Potem, gdy Amerykanie znów wygrali wojnę światową pierwszą, a potem bardzo szybko wyszli z systemu. Wilson te swoje punkty chciał spowodować wieczny pokój, kantowskie myślenie, tak, którym na podobieństwo prymatu dało nam to od zachodu możliwość zbudowania granic w dużej mierze, jak chcieliśmy, tam powstanie i tak dalej, to było w ramach próżni. Na wschodzie wojska nasze decydowały, czyli równoważenie się realne. Ale Piłsudski wiedział, jak Amerykanie od razu odeszli, od razu było Rapallo, Locarno, dyskusje o nowym ten, próby Niemcy naciskający, później Hitler. I Piłsudski wiedział. I co? Zrobił tak. Operacja Gdańska 32, 33 lata później kolejne, żeby potwierdzić albo zmienić status Polski w relacji do Wolnego Miasta Gdańska. Nie bał się użyć siły, nie pokazać, demonstrować zdolności. Grać właśnie między ryzykiem, wiarygodnością wobec Francji, to była gra, i wobec Niemiec. Hitler się wystraszył i wymusił porozumienie, prawda, że mieliśmy kilka lat spokoju. To jest normalka. Właśnie to jest system równoważenia. Ja wiem, brzmi to strasznie, bo Polacy zakochani w końcu historii nie chcą słyszeć, a politycy nasi mieli się nie zajmować takimi sprawami, ani makroekonomią, bo to Unia załatwiała dla nas, tylko kłótniem, kto gdzie przy korycie, gdzie, w jakim platforma, PiS i inni, jak dzielić tutaj, prawda, ten. No właśnie teraz od polityków musimy zacząć to wymagać.
Mówi pan, brzmi to strasznie, moim zdaniem brzmi to ciekawie, o tyle ciekawie, że w tym, co pan mówił przed chwilą, dostrzegam pewne podobieństwo do zachowania Izraela. Natomiast zastanawia mnie to, przy tym, co dzisiaj Amerykanie robią z Rosją, jaką mielibyśmy wówczas gwarancję w tym scenariuszu, który pan tutaj kreśli, że Amerykanie nas po prostu nie wystawią, nie powiedzą, a dobra, ci Polacy to są wariaci, nie ma co ich brać tutaj pod uwagę.
Mogą wystawić, oczywiście. Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Przypomnę, co było z Ukraińcami. Amerykanie próbowali odstraszyć Rosję tuż przed wojną. Mówili, nie róbcie tego. Biden to zmiękczał. Small incursions, małe wejścia nie będą generował, ale ponieście surowe, wprowadzili sankcje. Rosjanie się nie wystraszyli. Doszło do kolapsu odstraszania. Co później było? Jesteśmy z wami, dajemy wam broń. No to dawali broń, tak? Ponoć Boris Johnson nam mówi, ponoć, żeby w Stambule Ukraińcy nie podpisali tego porozumienia, że będziemy wam pomagać. No to dali tę broń. Później dawali z warunkami. HIMARS, ile było dyskusji, czy mogą używać Abramsów, czy nie. HIMARSów, czy nie. Czy mogą uderzać na cele w Rosji. W 22 roku powstrzymali Ukraińców, tak jak założny generał głównodowodzący twierdzi, przed rozbiciem na prawej stronie Dniepru armii rosyjskiej, jednej z armii, co spowodowałoby prawdopodobnie przegraną przez... Tak mówią Ukraińcy. To jeszcze historia rozstrzygnie, ale też pisał o tym Woodward. Generalnie Amerykanie kontrolowali eskalację, nie tracąc życia żadnego żołnierza. I teraz to wszystko rzucają na jako skalp do tego. No co to uczy Polskę? Pamięta pan, jak Biden mówił, że będziemy wam pomagać tak długo, jak potrzeba? Tak?
Były takie słowa.
No i co?
Nie ma Bidena.
No. No i co?
Okej, dobrze, no ale to pan wspomina nie tylko tutaj, ale w swoich wypowiedziach o tych narzędziach asymetrycznej eskalacji. To oprócz tego, co pan wymienił, jakie konkrety jeszcze? Czy jeśli chodzi na przykład o działalność służb, nie wiem, pojawiają się generalnie pomysły, ładunek w Czelabińsku,
potrzebujemy mieć
paraliż moskiewskiego metra, wchodzi to w grę?
Też, ale potrzebujemy mieć przede wszystkim plany blokady morskiej, powierzchni lądowej Królewca oraz artyleryjskiego oddziaływania na Królewiec tak, że Rosjanie nie mogą tego wygrać. Blokady wejścia do Zatoki Fińskiej poprzez nasze systemy w Hiumie i Saremie oraz współpracę z Estonią oraz ze Szwecją w tym zakresie, po to, żeby uniemożliwić ruch, próbę przebicia się przez blokadę morską do... Potrzebujemy umowę ze Szwecją, gdzie możemy stacjonować nasze samoloty na Gotlandii oraz w Szwecji właściwej, a Szwedzi najlepiej, jakby batalion albo brygady stacjonowali na przesmyku suwalskim. Znacząco komplikuje to Rosjanom zarządzanie eskalacją.
Dlaczego?
Dlatego, że Szwecja wchodzi do gry. A ona dominuje geograficznie nad północą całą. Rosjanie nie wychodzą z Zatoki Fińskiej bez Szwecji, bez jej zgody. Absolutnie zmienia to kalkulacje rosyjskie gigantycznie, jak Szwecja, to i Finlandia. Potrzebujemy ugotować Szwedów na przysmyku suwalskim. Tak się to robi. Dlatego potrzebowaliśmy też Amerykanów, żeby byli, ale oni nie chcieli. Fort Trump i tak dalej, właśnie, żeby umierali. I to powodowałoby to, że Rosjanie by się bali. Nie udało nam się to, bo Amerykanie nie chcieli wziąć ślubu z nami. Potrzebujemy przekonać Szwedów do tego. Za coś, tak? Szwedzi akurat byliby łatwiejsi do przekonania, dlatego że są bezpośrednio zainteresowani tym, żeby Rosja nie wygrała wojny. Tej, która się teraz dzieje. Następnie, powinniśmy powołać bataliony eksperymentalne, które ćwiczą dokładnie tak jak najlepsze oddziały chóru, wywiadu wojskowego ukraińskiego, czyli uderzenia dronowe, również Rubikon rosyjski, żeby był w stanie, gdyby Rosjanie zajęli nam miasteczko przy granicy Rubikonem, żeby był w stanie wygrać z Rubikonem to starcie. W tej chwili byłoby ciężko naszymi systemami. Potrzebujemy to bezwzględnie. Potrzebujemy też przygotowania do wojny dronowej, czyli zdolność wykrywania oraz zniszczenia masowego, gdyby wykonano na nas uderzenia masowe przez kilka dni. Potrzebujemy wyglądać, że wygrywamy. Potrzebujemy gwałtownej zmiany kierunku modernizacji sił zbrojnych RP, tak?
A dopuszcza pan
możliwość? I mniej, możemy mniej wydawać, bo to, o czym mówię, możemy mniej wydawać niż wydajemy teraz, a mieć lepiej. Ale do tego wymagałoby na przykład absolutnej reformy osobowej sił zbrojnych RP. To znaczy politycy musieliby powiedzieć, musimy pomyśleć o poborze selektywnym i nowym układzie społecznym państwo-obywatel. Ale oni się boją.
Coraz więcej osób mówi o tym poborze. Faktycznie.
Ale to musiałoby być oparte na zasadach takich, że to byłoby nowoczesne i uczciwe i niezakłamane i niefeudalne.
Temat, jak to mówią, oceaniczny. Natomiast muszę zadać panu to pytanie, ważne pytanie moim zdaniem, w razie gdyby sytuacja nas do tego zmusiła. Czy pan teoretycznie dopuszcza coś takiego jak uderzenie prewencyjne ze strony Polski? Zaraz powiem, dlaczego o to pytam.
Powiem panu tak. W ogóle to jest terminologia nieprawidłowa, uderzenie prewencyjne. Chodzi o strategię aktywnej obrony, tak? I działania niektóre operacyjnie ofensywne są strategicznie defensywne. Jeżeli widzimy na przykład, że się gromadzą wojska przeciwko nam, tak, i jest sabotaże, są robione, no to co mamy czekać, aż coś się wydarzy, tak?
Politycy mówią, jesteśmy sojuszem obronnym.
Na tylko NATO. No. No.
W NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone.
Wie pan, co to znaczy, bo polscy politycy wtedy, to nie mój problem. Mamy NATO. Zgodzi się pan. To jest magia. Rzucają czar, hokus pokus. To nie jest mój problem, to jest NATO. To taki był deal. To jest bardzo nieuczciwe w ogóle podejście. Też wobec tak naprawdę Amerykanów. Oni mieliśmy eksportować problem bezpieczeństwa do tych tam NATO magicznego. My się nie musimy tym martwić.
Ale my też jesteśmy
NATO. My się martwimy o spółki Skarbu Państwa.
Tak jak wszyscy mówią, ta Unia Europejska, ale my też jesteśmy Unią Europejską. No więc, my też jesteśmy NATO, więc jakaś odpowiedzialność chyba na nas spoczywa.
Więc zadaję polskim politykom teraz zadanie, bo może ich to czekać w najbliższych miesiącach. Czy będą tak, bo uważają, że NATO powinno być sojuszem obronnym i powinno wystąpić, prawda, pomóc nam od razu. Czy będą tak samo skorzy pomagać, jak Rosjanie zajmą Narwę? I zajmą Narwę, czyli tak większość mówi po rosyjsku, jest to blisko Petersburga, daleko od Talina, zajmą Narwę i powiedzą, nic więcej nie robimy, tylko Narwa jest nasza. I wtedy towarzysze z Zachodu nasi, sojusznicy powiedzą, my nie mamy wojsk lądowych tam, ale Polacy mają duże. Polacy, proszę bardzo, pomagacie? No i co? Bo Polacy są przyzwyczajeni do myślenia, że my tylko jesteśmy beneficjentem tego. Prawda? Że inni nas obronią, bo tak podpis, jak w małżeństwie, honorowo. Ale jak my mielibyśmy to robić, to się okaże, że wcale nie chcą. To nie tak miało być. A jeszcze jak się okaże, że Amerykanie są tacy sprytni, że ich tam nie ma, bo się rotowali tylko chwilowo, a ogólnie teraz rączki tutaj, panowie przodem, pokażcie jak na to działa, a my będziemy arbitralnie zarządzać eskalacją, w ogóle tak naprawdę będziemy obserwatorem, bo Amerykanie się ustawiają teraz z Rosją, do deeskalacji, że oni są arbitrem pomiędzy Europą a Rosją. Proszę sobie wyobrazić. No to pokazuje, jak bardzo Trump niszczy architekturę bezpieczeństwa w Europie. I ja nie wiem, jak polscy politycy mogą tego nie widzieć.
A myśli pan, że może czekać nas jakiś nowy prymat?
Nie, nowego prematu nie będzie. W tej rozszerzonej wersji, którą Defense One chyba opublikował wczoraj, fragmenty, ponoć są takie stwierdzenia słuszne, że prymat pełen i hegemonia była nie do osiągnięcia i tak. To była zła strategia dla Stanów Zjednoczonych. Przy czym no, Amerykanie potrzebowali, moim zdaniem, utrzymywać takie wrażenie pewnego blefu, żeby utrzymać recykling dolarowy, bo cały system dolarowy polega na tym blefie, że Amerykanie przyjdą wszystkim z pomocą. Jak to upadnie, to recykling dolarowy upadnie.
A prymat chiński?
Niemożliwy jest. Ze względu na to, że jest bardzo wiele silnych państw. Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, które nie pozwolą na prymat chiński taki, jaki był amerykański. I między innymi dlatego ta strategia amerykańska jest mądra, dlatego że ona moim zdaniem deeskaluje napięcie wojskowe z Chinami. Tam wprost też Heksat później mówi, że chyba w dokumencie też, że schodzą z konfrontacji na powstrzymywanie w pierwszym łańcuchu wysp, ale bez tych konfrontacyjnych haseł, bez próby zmiany reżimu na przykład w Pekinie, jakichś takich innych rzeczy. I akceptują strefę wpływów. Do dyskusji pewnie Tajwan, pewnie na Tajwanie pewnie im gorąco. Mają takie dyskusje jak ja z panem teraz. Czy nie są handlowani, bo już raz byli de facto handlowani za Kissingera. I zwłaszcza, że Amerykanie też z tą Japonią nie chcą je wesprzeć za bardzo w tych kłótniach teraz. No w każdym razie wydaje mi się, że Amerykanie chcą zluzować tą konfrontację i to doprowadzi do... To jest mądra strategia, dlatego że Amerykanie nie mają absolutnie zdolności wojskowej do wygrania wojny z Chinami. Tak? Zwłaszcza wojny długiej. Dlatego, że Chiny są głównym producentem dóbr przemysłowych na świecie i trzeba być głównym producentem dóbr na świecie, mieć surowce i tak dalej, żeby wygrywać takie wojny.
A to mnie zaskakuje, bo wszyscy mówią, że armia chińska nie jest sprawdzona w boju, więc nie wiemy trochę, na co ją stać.
Tak, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do krótkich wojen, gdzie Amerykanie załatwiają w tydzień. No tak nie byłoby z Chinami. I na tym polega problem, że Chińczycy mają ogromny przemysł i on by się uruchomił. A Amerykanie mieli problem z teorią zwycięstwa. No, co zajęliby Chiny, przecież to jest niewykonalne. Obaliliby rząd w Pekinie, niewykonalne to jest. I na tym polega trudność obecnej wojny systemowej. W przeciwieństwie do II wojny światowej, że tam wjechali Hitlerowi do bunkra i skończyli go. To jest niewykonalne. To jest niewykonalne. Dlatego współczesna wojna, ze względu na zarządzanie eskalacyjne, broń atomową oraz ogromny potencjał Chin i Rosji wspólny, nie skończy się tak, jak jesteśmy życzeni, że tam Hitler umarł w bunkrze, i bezwarunkowa kapitulacja, tu nie będzie takiej sytuacji. Tu będzie zgniły kompromis tych, którzy na końcu tej wojny systemowej będą najsilniejsi i zmęczeni już tym wszystkim stworzą nowy świat. I chodzi o to, żeby Polska nie została pokrzywdzona w tym procesie, a po drodze nie została wrzucona przez autobus, żeby nią nie negocjowano przestrzeni strategicznej.
No właśnie, pan rysuje ten nowy świat. Ja przygotowując się do tej rozmowy znalazłem pana tekst z 2012 roku pod tytułem Nowa Jałta, gotujmy się na strategiczny koszmar. Tam pan trafnie przewidział rzeczywiście tę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Narysował pan sytuację świata. Czy jest pan w stanie, czy pokusi się pan nakreślić scenariusz, gdzie Polska się znajdzie w 30-35 roku, jeśli nic się nie zmieni?
Jeżeli będziemy mieli dryf strategiczny?
Tak jest.
Dobrze. Jeżeli się nic nie zmieni w postawie Polski, to najbardziej prawdopodobne jest powolne, ale bez wielkiego przesilenia, ześlizgiwanie się w strefę peryferyjności, gdzie Rosja będzie elementem europejskiego ładu i będzie miała nie bardzo dużo na początku, ale później coraz więcej do powiedzenia na temat naszych możliwości rozwojowych, co z czasem będziemy już czuli. To nie będzie PRL, nie będzie ideologii z tym związanej, ani wywłaszczeń, ani utraty domów, zakładów pracy. I nie będzie wojsk rosyjskich, zwłaszcza na początku, ale będą mieli, ze względu na potrzeby pokoju i stabilizacji, będą mieli... Państwo polskie nie będzie się mogło rozwijać. Najgorsze, co nam grozi, to jest to, że my pozostaniemy z obszarem peryferyjnym, z którego każde pokolenie wyjeżdża szukać szansy. Okej? To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeżeli będziemy mieli dryf strategiczny i będziemy wspominali przegapioną szansę jesienią 2022 roku, gdy mogło powstać Międzymorze i odmienić się geopolityka ostatnich 300 lat od wojny północnej. Będą powstawały o tym powieści. Natomiast i będziemy po prostu państwem, które będzie się wyludniało, nie będzie miało marży i tak dalej, tak? Jeżeli zachowamy dryf strategiczny. taki jak teraz. I Europa Zachodnia też będzie nas w związku z tym, bo będzie coraz mniej miała tej możliwości, też będzie nas drenować. I to nie chodzi, że ktoś jest wrogiem, tylko takie powolne ześlizgiwanie się z tego gwiezdnego czasu, który mieliśmy od 35 lat. To jest ogromne ryzyko dla Polski. To jest ogromne ryzyko dla Polski. Ono i tak jest, to jest tak znacznie lepsza sytuacja. I tak będą politycy tłumaczyć, zobaczy pan, niż to się wydarzyło w latach 39-45, co było hekatombą absolutną. Hekatombą, tak? Wojenną, gospodarczą, cywilizacyjną. Więc i tak to będzie lepiej. Oczywiście grozi nam ograniczona wojna. To, o czym mówiłem, taka właśnie jedno miasteczko albo dron, coś. Albo z czasem Rosjanie będą ciągle poprawiali uchwyt. Trochę złapią, prawda, wpływu na naszą makroekonomię, a później będą chcieli poprawiać w zależności od tego, jak się będzie układ sił na kontynencie. I obawiam się, obawiam się coraz bardziej tego, że jeżeli Amerykanie dalej będą tak niszczyć Unię Europejską, to się rozpadnie. I będziemy mieli państwa znowu taki... Będziemy w nowym średniowieczu, to znaczy będzie mnóstwo małych państw w obliczu wielkich kontynentów, Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych.
To absolutnie konkludując, Rosja wygrywa dziś swój geostrategiczny moment?
No właśnie, paradoks polega na tym, że Amerykanie chcą umożliwić Rosji wygranie tego momentu, tej pierwszego otwarcia wojny systemowej w sytuacji, gdy Rosja sobie nie zasłużyła na zwycięstwo. W tym, co Bismarck nazywał rzuceniem żelaznych kości, bo na polu walki nie widać tego, tak jak mówi Trump. Nie aż tak. Ja wiem, mi jest łatwo mówić, bo to Ukraińcy umierają, a nie ja, ale obiektywnie Rosjanie nie zasłużyli sobie aż na takie benefity zwycięstwa, jak Trump proponuje Rosji w wojnie. To znaczy, to, co Trump proponował, jest porażką NATO i Europy, i Ukrainy, a Rosja nie pokonała NATO, nie pokonała jeszcze Ukrainy wcale i nie osiągnęła tego. Tylko Trump chce przyspieszyć, żeby mieć swoją korzyść z tego. I tu jest pewien problem, bo zaprzeczenie temu, co powiedziałem, wymaga wysiłku wojennego od Europy i niestety dlatego może być wojna Europy z Rosją, bo to będzie trzeba wykazać na polu walki, a ci nie chcą tego wykazywać, bo Europejczycy nie mają apetytu. Ale sama Rosja nie wygrała na tyle tej wojny, żeby mieć aż takie benefity. Natomiast pięknie rozgrywa tą dyplomację, układ szerszy na Amerykanach, ten wykrok amerykański, no rozgrywają to. No Rosjanie to potrafią robić i to jest niestety bardzo zła informacja dla Polski. Czyli najważniejszy przekaz, jeżeli politycy mieliby coś z tego, co powiedziałem, to żeby nie wierzyli w prymat. A to powoduje, że gra na boisku jest inna. Nie ma, były spalone, teraz nie ma. Tak na przykład, tak? Nie ma czerwonych kartek. Żółtą się dostaje tylko za urwanie głowy, tak? Jak gdyby jest inaczej. Inne zasady. Nie gramy w tę samą piłkę. I nie tak się ocenia mecze i nie tak punkt. Ze spalonych też są gole. Przepraszam za taki przykład, ale to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć.
I tą klamrą kończymy naszą rozmowę. Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję.
A Państwu oczywiście dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na kanale Żeby Wiedzieć. Jeśli ta rozmowa zyskała Państwa uznanie, a jestem o tym przekonany, zapraszam do tego, żeby dać kciuk w górę, udostępnić rozmowę i subskrybować kanał. Paweł Pawłowski, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.